Rozkładam się tylko tutaj, czekajcie chwilę z tym wszystkim. Nie jest nas dzisiaj zbyt wiele, ale mam nadzieję, że usłyszycie to, co mam do powiedzenia, do przeczytania, do podzielenia się. I że to będzie miało znaczenie dla was i dla tego, jak żyjecie, jak funkcjonujecie. Także chcę się pomodlić najpierw i zaraz będę mówił, czytał. Dziękuję Ci, Boże, za każdą osobę, która tutaj jest. Dziękuję Ci za możliwość spotykania się, za to niedzielne południe już zaraz, za Twoją dobroć i za komfort tego, że możemy rzeczywiście siedzieć na wygodnych krzesłach, śpiewać, grać na instrumentach, rozmawiać, pić kawę i mieć się dobrze. Mieć się dobrze. Dziękuję Ci za to, że Ty o nas dbasz, się troszczysz, Panie. Modlę się o tych, których nie ma dzisiaj z nami, na wszelkich wyjazdach, o bezpieczne powroty. Dziękuję Ci, że Ty jesteś blisko, czasem bliżej niż myślimy i modlę się o Twoje prowadzenie dla każdego z nas i też teraz ten czas o to, żeby to, co ma być powiedziane, to, co ma wydać owoc, żeby wydawało owoc i było rozumiane. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który się nie zmienia, a z drugiej strony zawsze jest tym, który daje się poznawać tym, którzy Go szukają. Bądź uwielbiony, Boże. Amen. Chcę przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza jako taki punkt wyjścia do tego, o czym będę się dzielił. Jest to 7 rozdział Ewangelii Łukasza. To jest taki moment, kiedy Jan Chrzciciel, jego służba, to co robi, już jest rozpoznawane i Jezus też pojawia się na scenie i jakieś jest niezrozumienie tego wszystkiego. Część ludzi rozumie to, co oni robią, a część niespecjalnie. Jezus w 7 rozdziale od 31 wersetu podsumowuje tę sytuację. Ja chcę przeczytać aż do 39 wersetu ten fragment z Ewangelii Łukasza i potem przejść dalej. Łukasza 7 od 31. Jezus mówi coś takiego. Z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i tak do siebie nawzajem wołają. Zagraliśmy wam na fujarce, a nie zatańczyliście. Zaśpiewaliśmy treny, a nie zapłakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jedząc chleba i nie pijąc wina, a mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc i mówicie, oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak oto, i tak została usprawiedliwiona mądrość przez wszystkie swoje dzieci. I potem od 36 dalej do 39 chciał przeczytać. Upraszał go zaś któryś z faryzeuszów, aby spożył z nim posiłek. Wstąpił więc do domu tego faryzeusza i spoczął przy stole. A oto jakaś kobieta była w tym mieście grzesznicą. Gdy dowiedziała się, że spoczywa przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik olejku. Stanęła z tyłu u jego stóp i płacząc zaczęła łzami zalewać jego stopy i ocierać je włosami swojej głowy. Całowała też jego stopy i namaszczała olejkiem. Gdy zobaczył to faryzeusz, który go zaprosił, powiedział sam w sobie, jeśli by ten był prorokiem, wiedziałby kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. Dwa fragmenty trochę mają inny przekaz. Pierwszy mówi o tym, to jest taka piosenka dziecięca, czytałem kiedyś opracowania na ten temat, które dzieci żydowskie śpiewały, gdzie one się bawiły, to trochę jak taka wyliczanka, taka zabawa, my coś robimy, a wy nie wiecie, o co nam chodzi. Jedni grali na fujarce, a drudzy nie tańczyli. Ci płakali, ci śpiewali żałobne pieśni, a inni nie płakali. Jezus używa tej dziecięcej piosenki, tej wyliczanki do tego, żeby pokazać, że coś się dzieje, a ludzie nie wiedzą. Że przychodzi Jan Chrzciciel, który, ci z was, którzy czytają Ewangelię, to wiedzą, on był takim gościem dość specyficznym. Ubierał się inaczej niż większość ludzi, nawiązywał i ubiorem, i może wyglądem trochę, i sposobem bycia do proroków starotestamentowych. Jakoś tak wyglądał dziwnie. Do tego aż poziomu dziwnie, że niektórzy właśnie poprzez to, że on pościł często i też wstrzymywał się od niektórych pokarmów, to niektórzy mówili, to jest dziwne, to jest jakieś demoniczne. Z kolei Jezus był tym, który bywał często na spotkaniach towarzyskich, czy może być na imprezach, był chętnie zapraszany i zarzuty były takie, że jest żarłokiem i pijakiem. Czyli to, co Jezus mówi w tym fragmencie, mówi, że coś Bóg robi, Bóg wykonuje pewne swoje działanie, a ludzie nie są w stanie tego rozpoznać. I potem tak jak już tutaj Jezus, o co był oskarżany, że bywał u grzeszników w gościnie i tu nawet jest celników, grzeszników, przyjaciel jest nazywany żarłokiem i pijakiem, ponieważ no, taka jest natura spotkań towarzyskich, że tam się je i pije. I Jezus, kiedy przychodził na spotkanie towarzyskie, to nie po to, żeby zachowywać post, ale po to, żeby jeść i pić razem z tymi ludźmi. Stąd jeden z faryzeuszy zaprasza go na takie spotkanie, zostawia stół. Oni nie siedzą na krzesłach wtedy, tak? Leżą sobie tak trochę na boku. Nie wiem, na którym lepiej, żeby lepiej trawić. To zależy, kto w którą stronę ma żołądek, bo to wiecie, też tak. Więc w każdym razie leżą sobie gdzieś na boku, jedzą. Faryzeusz cieszy się z tego, że gości takiego człowieka, już znanego nauczyciela. I w pewnym momencie pojawia się kobieta, która była znana. Z czego znana była? To jest ładnie napisane, że była grzesznicą. Była najprawdopodobniej prostytutką. Kobietą, która nie prowadziła się zbyt dobrze. Nie wiem, czy znacie dużo takich kobiet. Ale może możecie sobie wyobrazić kogoś, kogo znacie. To może kobieta albo mężczyzna, który jest znany z tego, że się źle prowadzi. Znany jest z tego, że ludzie nim pogardzają. Więc spróbujcie wyobrazić sobie taką osobę. Jesteście na spotkaniu, ktoś was zaprosił na obiad. Drzwi są otwarte, właściwie każdy może przyjść i przychodzi ta osoba. I co wy wtedy czujecie? No właśnie, ten faryzeusz widzi, ona przychodzi, tam się, ona właściwie nie wiemy, czy cokolwiek mówi, ale dzieje się jakaś przedziwna sytuacja. Ona bierze olejek, który pewnie zarobiła z prostytucji, wylewa, namaszcza stopy Jezusa, tutaj płacze, wyciera włosami. To jest wręcz taki trochę erotyczny obraz tej całej sytuacji. I faryzeusz patrzy na to wszystko i myśli sobie, to był naprawdę prorok, to on by wiedział, kim jest ta kobieta. I potem Jezus opowiada przypowieść o dłużnikach i mówi, czym jest przebaczenie. Ale nie chciałbym tam na razie, chciałbym zatrzymać się w tej sytuacji. W tej sytuacji, kiedy pojawia się ktoś wokół nas, faryzeusz był człowiekiem znającym prawo, znającym Słowo Boże, znającym zasady też. Zasady świętości i tego, jak powinno życie wyglądać. I on patrzy na to wszystko z tej swojej perspektywy. I tu jest tak fajnie napisane, że mówi sam w sobie, tak, myśli sobie o tym w ten sposób. I teraz to jest wprowadzenie. I teraz przeniosę to na kontekst. Byłem wczoraj w Warszawie. Tak naprawdę dwa razy się wczoraj do Warszawy wybierałem. Raz wybierałem się, żeby przystąpić do egzaminu na studiach, który się okazało nieudaną wyprawą, bo nie dogadali się studenci i pani profesor, jak wyjrzała na zewnątrz, że nie ma akurat nikogo w kolejce, to poszła do domu i nie wszyscy się załapali, więc wróciłem. A potem wybrałem się drugi raz na kolację, na które zaprosiła nas nasza starsza córka do Warszawy. Jechałem tym pociągiem wczoraj i koło mnie siedział chłopak, ubrany w spódnicę, z pomalowanymi paznokciami, na pomarańczowo, u stóp przynajmniej. Na pewno to był chłopak, nie miał zaros, nie ogolił nóg, miał facet, ale był ubrany jak dziewczyna. Trochę też miał makijażu. I w ogóle rozejrzałem się po tym pociągu i sporo ludzi takich było. Potem byłem w Warszawie, okazało się, że naprawdę dużo takich ludzi wczoraj było w Warszawie i ubierało się w jakiś sposób, żeby coś zamanifestować, żeby zamanifestować, o co im chodzi, wykrzyczeć, wyśpiewać może nawet pewne hasła. I teraz, no to było dla mnie takie doświadczenie, którego nie mam na co dzień. Mieszkam na wsi, w lesie, jest to dość tradycyjne środowisko, raczej rzadko się widuje. Takie osoby, jak wracaliśmy z Asią pociągiem, też potem z Warszawy, to młodzi ludzie też wracali z tych manifestacji i też ich było dużo w pociągu, bardzo różnie ubrani, różnie wyglądający, właśnie z takim problemem zrozumienia czasem, kto jest chłopakiem, kto jest dziewczyną. I mieliśmy taką konstatację z Asią, myślimy sobie, to są ludzie, którzy gdzieś jakby szukają sensu, myślą o tym, o co chodzi, kim jestem. I my jako chrześcijanie, to jak ktoś, nie wiem, ma problem alkoholowy albo z narkotykami, to wiadomo mniej więcej jak pomóc, albo do jakiego ośrodka wysłać. A nawet jak ktoś jeszcze nie wie, że ten problem ma, albo nie wie, że to jest problem, to przynajmniej wiadomo, jak się do tego odnieść. A tutaj niespecjalnie. I powiem wam, że to, co dzieje się tutaj dzisiaj, nabożeństwo wspólnoty Kościoła Ewangelicznego, to jest coś, co będzie coraz mniej zrozumiałe przez ludzi, którzy dorastają w takim świecie. To są ludzie, którzy nie będą rozumieli pytania, czym jest grzech, bo będzie im w ogóle to obce pojęcie. Kilka lat temu, kiedy byłem na szkoleniu dotyczącym takiej inicjatywy Szukając Boga, kolega z Holandii mówił: my nie możemy na ulicy zapytać, czy wierzysz w Boga. Znaczy, możemy zapytać kogoś, czy wierzysz w Boga, ale on zaraz zapyta, o którym Bogu mówisz? W zasadzie to jest taki czas, gdzie, jak tak klasycznie popatrzymy na historię, to były na przykład rozprawy teologiczne, dyskusje teologiczne pomiędzy protestantami a katolikami. Tak? Potem coraz popularniejsze były takie dyskusje między ludźmi wierzącymi a ateistami. Tak? A jeżeli macie dostęp do internetu, to parę miesięcy temu była dysputa na temat wiary w Boga pomiędzy pastorem z Torunia, Michał Prończuk, on lubi takie dysputy, a kobietą, która jest wiedźmą i jest kapłanką kultu pogańskiego. I tu jesteśmy, tak? Tu jesteśmy dzisiaj. I to dotyczyło, to jest nagrane, można obejrzeć sobie tą debatę. Więc pojawia się wokół nas taki świat, który coraz mniej znamy. Zależy, gdzie mieszkamy, zależy, gdzie się poruszamy, zależy, w jakim otoczeniu, jakich ludzi jesteśmy. I teraz to, co jest, to, co było często tragedią różnych ruchów, które nie tylko chrześcijańskich, ale też tych, które gdzieś Bóg używał, było to, że w pewnym momencie przestawały odpowiadać na pytania, które ludzie zadawali. Tak? Czyli przestawali, może nawet słyszeli, ale nie mieli tych odpowiedzi. Dzisiaj ci młodzi ludzie, których mnóstwo wczoraj było w Warszawie, oni, i to jest natura tego świata, to nie tylko ci ludzie, którzy tam byli, ale to również inni młodzi ludzie i coraz też już nie młodzi ludzie. Zastanawiają się nad tym, no to kim ja w końcu jestem? O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest sens życia? Te pytania może są podobne, jak wcześniej też ludzie mieli, ale coraz mniej pytań jest o to, czym jest grzech, co zrobić, jak zgrzeszę, bo to jest gdzieś zupełnie obok. Są pytania o samotność, o rozterki, o depresję, o to właśnie czym jest życie. Ja z kimś rozmawiałem, nie wiem, czy znacie taką książkę, jest książka Wędrówka pielgrzyma. Człowiek, bohater idzie, spotyka różne osoby, wchodzi w różne sytuacje i dąży do jakiegoś kierunku. I tak większość historii świata rozumiano życie, że to jest kierunek dążenia do kogoś. Dzisiaj coraz częściej ludzie mówią, to są takie plamy rzeczywistości. Dzisiaj jestem tutaj, jutro tam. Ja nie wiem, dokąd idę. Nie wiem, gdzie coś to skończy. To wszystko się tak szybko zmienia. Nie wiem, jak będzie wyglądało jutro. Może dzisiaj będę robił to, a jutro będę robił to. Czy będę zakładał rodzinę? Nie wiem. Czy chcę mieć dzieci? Nie wiem. Mówię o tym, żeby gdzieś prowadzić nas może to jest niewygodne. Ja wiem, że to może jest takie nie... Jakieś, wiecie, to tak trochę szura, tak? Nie jest naoliwione. Trochę to zgrzyta. Ale czy Pan Jezus obiecał, że nasze życie będzie łatwe i niezgrzytające? I tak jak za tydzień będzie, Maciek przyjedzie i będzie mówił o tym, na czym polega niewygoda życia chrześcijańskiego w kraju, gdzie jest prześladowanie. My też, i wiecie, tam ludzie mają wybór na przykład ukrywać zupełnie swoją wiarę i mieć mniej prześladowań, albo dzielić się swoją wiarą i narażać się na prześladowania. I nawet w niektórych krajach zginąć za to, w co wierzą. Więc podobnie jest tutaj. Uczestniczyłem w tym tygodniu w spotkaniu w dużej chrześcijańskiej społeczności na Elektronowej. To jest spory warszawski zbór ewangeliczny. Przyjechało tam kilka osób z Polski i 3 czy 4 osoby ze Stanów Zjednoczonych. Jedna osoba z takiego kościoła o nazwie Gateway, a druga Saddleback. I rozmawialiśmy o tym, kim jesteśmy, co można razem robić, jak pomagać. I uświadomiliśmy sobie w pewnym momencie, że te dwa kościoły, liczba ich członków, osób, które uczestniczą w nabożeństwach, jest taka sama jak wszystkich ewangelicznych chrześcijan w Polsce. I zaczęliśmy się zastanawiać, to co my możemy jako tak nieduża grupa, te kilkadziesiąt tysięcy ludzi tutaj w naszym kraju. I zaczęliśmy się zastanawiać, jak uniknąć takiego myślenia o sobie, teraz to się nazywa takimi bańkami informacyjnymi, tak? Gdzieś bycia w swojej przestrzeni, nie zauważając tego, co się dzieje dookoła, nie patrząc na to, co się dzieje dookoła. To nie chodzi o to, że my mamy zmienić nasze poselstwo, że mamy wykluczyć grzech, że dziękując Bogu za krzyż, tak jak dzisiaj było w trakcie modlitwy. Większość ludzi zachodniego świata, ten krzyż jest element popkultury po prostu. To jest tatuaż albo wisiorek. Nie miejsce, w którym Rzymianie zabijali skazańców i gdzie Jezus zmarł, dlatego że był uznany za winnego, za nasze grzechy. Zupełnie inne znaczenie. Więc mówię o tym i też słysząc o tym, że będzie wyjście na miasto, że będzie kontakt z ludźmi. Trzeba być gotowym na to, że czasem to, jak mówiliśmy, nie zawsze wystarczy. Że czasem coś trzeba inaczej zakomunikować albo dotknąć takiej sytuacji, która nam się wydaje wręcz niewiarygodna. Bo ja siedząc wczoraj w tym pociągu koło tego chłopaka ubranego jak dziewczyna, umalowanego całkiem chyba ładnie, nie znam się na tym bardzo, na męskim makijażu przynajmniej, to ja tak nie wiedziałem do końca, co się dzieje. Jeszcze jak tych ludzi było więcej, to zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje. I zacząłem się jakoś sam się nad tym zastanawiać, nad tym, gdzie jestem, o co chodzi. Wracaliśmy potem tym pociągiem, patrzyłem na tych ludzi, pamiętałem, jak ja byłem w szkole, w liceum, co my robiliśmy, co było dla nas ważne, na czym się zastanawialiśmy. I to, co tutaj u tego faryzeusza było kłopotem, to było to, że on w jakiś sposób rozumiał świętość. I jeżeli czytacie Stary Testament, to wiecie, że tam były bardzo mocne zasady. Że wszystko, co miało do czynienia ze śmiercią albo co nie było żywe, a pochodziło z człowieka, to mogło być jakiś krew, która wyciekła, to mogło być jakiś wrzód, to mogło być coś, to mogło być choroba jakaś, to zanieczyszczało człowieka i przez to człowiek musiał się oczyścić, ponieważ nie mógł przebywać wśród ludu, nie mógł przebywać, w ogóle mieć dostępu do obecności świętego Boga. Czystości, to była kwestia czystości. Jeżeli ktoś umarł, nie wiem, ktoś dotknął ciała, dotknął zwłok, to też był zanieczyszczony. Więc Stary Testament bardzo jasno mówi, że jest święty, czysty Bóg, jest człowiek, który jeżeli jest nieczysty, potrzebuje się oczyścić, żeby mieć przystęp do tego świętego, czystego Boga. Jezus, kiedy się pojawił na tym wydarzeniu towarzyskim, no tam zaburzył trochę tą sytuację. I w ogóle wejście Jezusa, pojawienie się Jezusa na scenie zmieniło trochę tę dynamikę. Ponieważ tak jak obawiano się, że dotknięcie czegoś nieczystego sprawia, że ten, kto dotyka, staje się nieczysty. Jezus dotykał nieczystego i to stawało się czyste. Jezus dotykał kobiety chorej na krwotok i ona była uzdrowiona. Jezus dotykał trędowatego i on był oczyszczany. I on z tego miejsca odrzucenia gdzieś trafiał do wspólnoty, stawał się częścią wspólnoty. I ten starotestamentowy koncept świątyni, miejsca, do którego się przychodzi, trochę przeniesiony jest też tutaj. My przychodzimy w niedzielę, żeby się spotykać, żeby uwielbiać Boga, żeby jeść chleb i pić wino, wyrażając to, że jesteśmy Bożym ludem. Ale przecież wiecie doskonale, że gdybyśmy spotkali się na przykład w parku teraz, to tak samo byłoby święte miejsce. Ono nie jest święte dlatego, że wisi tam krzyż, czy dlatego, że rachunki za to płaci Kościół Chrześcijan Baptystów w Mińsku Mazowieckim za to miejsce. Ono jest święte dlatego, że tutaj są święci ludzie. Więc ta świątynia, która była budynkiem, została przeniesiona na nas. My jesteśmy tą świątynią. Apostoł Paweł pisze, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Tam można zastanawiać, czy to chodzi o indywidualną osobę, czy o wspólnotę, jakkolwiek różne można tutaj to przyjmować. Natomiast w obu aspektach myślę, że jest ważne. To my jesteśmy świątynią. My jesteśmy tymi, którzy noszą Bożą obecność, mogą też wnieść świat, w taki świat, który nam się czasem w głowie nie mieści. Taki świat ludzi, którzy są pogubieni i zastanawiają się, jak żyć. I wyrażają te swoje poszukiwania w taki, a nie inny sposób. I teraz chciałem powiedzieć jeszcze o czymś, co może nam w tym pomóc i o tym też, jak może, to też chyba raczej do namysłu i do modlitwy, jak dotrzeć z Ewangelią do takich osób, które nie rozumieją pojęć, które używamy, które nie rozumieją tych pojęć. Jak z nimi rozmawiać, co robić? I teraz faryzeusze, tutaj wspomniany faryzeusz, to byli ludzie, którzy mieli bardzo dobrze opanowaną Torę, opanowane prawdy wiary. I teraz w życiu wierzącego, w życiu, więc może pytanie, jakie wczoraj mi tak wybrzmiało i chciałbym tutaj zawiesić, jak z takiego chłopaka przebranego za dziewczynę, jadącego na paradę w Warszawie, uczynić ucznia Jezusa? Jak uczynić z niego ucznia Jezusa? To jest pytanie, które sobie zadaję i też wam tutaj teraz zawieszam. Jak z kogoś takiego uczynić ucznia Jezusa? I faryzeusze mieli swoich uczniów, ale i uczniowie Jezusa byli inni. Tam było coś innego. Jezus w ogóle był inny. Dlaczego? Dlatego, że w takim... To ktoś fajnie to rozpisał i nie wiem, czy to tutaj kiedyś mówiłem, ale to jest taki dobry model, dobry obraz, który myślę, że pokazuje, na czym polega rozwój chrześcijański i taki równomierny wzrost. Są trzy obszary naszego funkcjonowania. Apostoł Paweł w liście Tesaloniczan mówi o uświęceniu i mówi o duchu, duszy i ciele. Myślę, że można by to jakoś tak próbować nawet elementami naszego ciała opisać jako głowa, serce i ręce, tak? Że jest ten element, którym myślimy, którym analizujemy, przetwarzamy rzeczywistość, mamy nasze ręce, którymi robimy różne rzeczy i mamy nasze serce, które jest czymś najgłębszym. I teraz faryzeusze, oni mieli dobrze opanowaną tą, z głową mieli wszystko w porządku. Mieli nauki poukładane. Słabiej było, jeżeli chodzi o taką bliskość, relację z Bogiem. Zresztą prorocy często to zarzucali ludowi. A już w ogóle słabo, jeżeli chodzi o ręce, o pokazywanie tego, jak należy żyć. Jezus zresztą mówił, słuchajcie, ale nie naśladujcie odnośnie faryzeuszy czasami. Więc są takie trzy obszary. Jest głowa, serce i ręce. I teraz ta nasza serce to jest ta część, która dotyczy relacji z Bogiem, dotyczy modlitwy, dotyczy bycia blisko Niego, dotyczy śpiewu, uwielbienia. Głowa to jest to, że my wiemy, w co wierzymy. Bo trzeba wierzyć, w co wierzyć. Warto jest czytać Biblię. Jak nie będziemy jej czytać, to nie będziemy wiedzieli, na czym się oprzeć. Nie będziemy wiedzieli, jakie słowo było wypowiedziane, jakie słowo dotyczy naszego życia, co zostało zapisane dla nas. Ale też są ważne ręce, czyli pokazywanie tego, jak żyjemy, dotykanie, bycie z ludźmi, głoszenie Ewangelii, bycie na ulicy. To, co się dzieje, jeżeli chodzi o teraz sytuację z Ukrainą. Bycie blisko ludzi, blisko ich potrzeb. I teraz, jeżeli my będziemy przede wszystkim koncentrować się na głowie, to nam grozi to, co groziło faryzeuszom. Jeżeli będziemy się na tym, powiedzmy, sferze tego serca, relacji z Panem Bogiem, no to możemy skończyć w jakiejś pustelni kontemplacyjnej, gdzie będziemy po prostu tylko z Nim przebywać. Jeżeli będziemy się tylko na rękach koncentrować, to staniemy się po prostu takim stowarzyszeniem dobroczynnym. I teraz to, co chciałem wam powiedzieć, popatrzcie na siebie, gdzie tego jest więcej, gdzie tego jest mniej i zobaczcie, szukajcie balansu, bo może ktoś z was ma naturalnie tak, że ta Boża obecność to jest coś, co jest przede wszystkim i tak naprawdę ci ludzie wokół tego przeszkadzają, no bo Bóg i ja to jest najważniejsze. Ktoś inny właśnie przede wszystkim będzie lubił czytać pisma i debatować, i rozmawiać. I to jest też cenne, ale to nie może być tylko to. Czy debatowanie z niewierzącymi, czy debatowanie z agnostykami, czy z kapłankami kultu Wicca, który jest w Polsce, też ma miejsce. Z różnymi pogańskimi kultami, które się odradzają. Więc to może być ta głowa, to też może być pułapka, jeżeli się tylko na tym skoncentrujemy. Więc popatrzcie na siebie i zobaczcie, do czego macie więcej i przyjrzyjcie się, bo może jest coś, w czym Pan Bóg chce was używać w jakimś obszarze, którego jeszcze, to wychodzenie ze strefy komfortu, to jest takie popularne powiedzenie, nie każdy musi zawsze z niej totalnie wychodzić. Może tam jest coś, co już jest, może warto to zauważyć. Natomiast to, co myślę jest wymagające, to tutaj reprezentowane pewnie przez te ręce, czyli to bycie z ludźmi, to, że Jezus poszedł na to zaproszenie, a czasem nie zawsze szedł na zaproszenie, bo jak spotkał kobiety przy studni w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, to on sam zagaił. I ona niespecjalnie była osobą, która w tym momencie szukała rozwiązania dla swojego życia, bo ta kobieta, która przyszła w gościnę do faryzeusza, do Szymona, to była sytuacja, że ona wiedziała już, kim jest Jezus. Ona wiedziała, że do Niego przyszła. Ale były takie sytuacje, że ktoś nie wiedział, kim jest Jezus. Dobrym przykładem jest ta kobieta przy studni. Ona spotkała w jej ocenie przypadkowego człowieka. Jeszcze Żyda zresztą, z którymi niespecjalnie się Samarytanie lubili. Ona była Samarytanką. Dodatkowo przyszła tam o takiej dziwnej porze, żeby innych kobiet nie spotykać, bo nie prowadziła się też zbyt dobrze, a przynajmniej w tamtym czasie, jak wiele kobiet się zeszło i ona była z nimi, no to narażała się na różne docinki i plotki i była obiektem drwin. Więc ona przychodzi do studni i spotyka tam Jezusa, który zaczyna z nią rozmowę. I ona nie wie, z kim ma do czynienia. Ale ostatecznie się kończy tym, że ona staje się osobą, przez które przyprowadza inne osoby do Jezusa. Jeżeli przeczytacie Ewangelia na 4 rozdział. Mówię o tych sytuacjach, dlatego że czasem jest tak, że ktoś nas zaprosi i powie, ja miałem takie sytuacje, ktoś zaprosił na imprezę urodzinową z różnych ludzi i mówi, w pewnym momencie kończy się tam jakieś grillek, coś tego i on tak trochę nieoczekiwanie mówi, no to jest Dawid i Dawid powie wam, o co chodzi z wiarą w Jezusa. No ja musiałem to szybko się to ogarnąć, no bo miałem występ na urodzinach u jakiegoś dalszego znajomego. Więc czasem tak będzie, że ktoś zaprosi po to, żebyście podzielili się Ewangelią. A czasem będzie tak, że po prostu kogoś spotkacie. Spotkacie taką osobę w pociągu, która jest zupełnie inna i zupełnie inny ma sposób myślenia, tak jak ta Samarytanka. Ona wiedziała, że jest Bóg, ale uważała, że inaczej trzeba Go uwielbiać, w innym miejscu, w inny sposób to robić. Czekała też na Mesjasza, ale inaczej sobie to wszystko wyobrażała. I Jezus był w stanie, doświadczając też Bożego prowadzenia, wejść w tą sytuację i po prostu opowiedzieć jej, w ten sposób z nią rozmawiać, że ona wiedziała, że spotkała Mesjasza. I teraz domykając to, przed nami są wakacje. Będzie dużo różnych spotkań na grillu. Nie wiem, czy wy się dacie zapraszać na grille ludziom, czy jesteście znani bardziej z tego, że macie demona, bo nie jecie chleba i nie pijecie wina, czy raczej z tego, że jesteście żarłokami i pijakami. Ja się kiedyś zastanawiałem, pamiętam, jak byłem w takim wieku studenckim, czy lepiej być właśnie takim bardziej Janem Chrzcicielem, czy bardziej takim Jezusem. I chyba lepiej po prostu żyć prowadzonym przez Pana Boga, nie szukać jakichś tam ekstremów. Natomiast dajcie się zaprosić. Dajcie się zaprosić. Pójdźcie do kogoś, kto może nie wiedział, że wy w ogóle dajecie się zapraszać. Albo wy zaproście kogoś do siebie, kogo nie zapraszaliście dawno. Niech te przestrzenie będą. Są wakacje, to są te rytmy, to są wyjazdy, to są spotkania, to są jakieś weekendy wspólne, właśnie te grille, te spotkania towarzyskie. Bądźcie tam. Zróbcie przestrzeń, żeby tam być. Ktoś może powiedzieć, jestem bardzo zajęty. To prawda. To zastanów się nad tą zajętością. Bo jeżeli nie będziemy mieli czasu, żeby być z ludźmi, to jak to się może udać? To może być oczywiście, to mogą być te niedzielne popołudnia, co drugi tydzień i tam być, i to jak najbardziej. Ale w ogóle w życiu, jeżeli w naszym harmonogramie nie wykreślimy paru rzeczy, to nie będzie tej przestrzeni. Nie będzie przestrzeni dla ludzi, nie będzie przestrzeni dlatego, żeby Pan Bóg nas zaskoczył, żeby nas gdzieś jakoś użył, bo powiemy Mu, a ja na tą porę to mam to zaplanowane, nie mam czasu. I paradoksalnie czasem, też nie chcę jakoś tak brzmieć krytycznie, ale czasem ta zajętość rzeczami związanymi z tym, co się dzieje tutaj. Nie wiem, może sprzątaniem sali, przygotowaniem ciasta i tak dalej. To może tak nam zająć rzeczywistość, że nie będzie czasu, żeby gdzieś już na zewnątrz po prostu pobyć z ludźmi. Także chcę was do tego zaprosić, żebyście z jednej strony jakby podkreślić to, że świat, który nas otacza, jest coraz dziwniejszy. Tak? Nawet dla mnie, który czasem myślę sobie, że jestem młodym człowiekiem. I jak jestem na studiach, są tam też młodsze osoby ode mnie i rzeczywiście ja autentycznie byłem zaskoczony, kiedy jedna z dziewczyn, która już była pod 30, powiedziała, że ona nigdy była w kościele tylko raz na jakimś pogrzebie katolickim i ona naprawdę zielonego nie ma pojęcia. Mieliśmy takie zajęcia kościoły, władza, polityka i tam było z apostoła Pawła na początku i ludzie zupełnie nie mieli pojęcia. Zupełnie nie mieli pojęcia, nie kojarzyli studenci, nie kojarzyli, czym są listy apostolskie, czym jest Nowy Testament, czym jest Ewangelia. Zupełnie. Oczywiście można powiedzieć, że to są takie studia jakieś współczesne gdzieś, ale tego jest coraz więcej. I pani wykładowczyni miała problem, żeby wyjaśnić w ogóle, kim był apostoł Paweł, o co chodzi w jego listach, że coś takiego było, więc dużo wstępów było, trzeba powiedzieć. Więc taki świat jest dookoła nas. I teraz albo my będziemy próbowali usłyszeć to, co oni pytają i zastanowić się, to co my możemy w prawdzie Ewangelii im przekazać, w Bożej prawdzie, w powiedzeniu też o tym, czym jest grzech, czym jest chybienie celu, czym jest zbawienie, które też jest terminem, który jest słabo, coraz słabiej znane. Albo możemy po prostu zostać w swoim miejscu, w którym jesteśmy i dziwić się, że świat nas nie rozumie. A świat się będzie dziwił, że jest nierozumiany. I to może trwać. I tak jak jest w Polsce ewangelicznych 70 tysięcy, to może ich tyle będzie cały czas. Bo nie będzie zrozumienia, bo coraz dalej będą ludzie, którzy jakoś zastanawiają się, o co chodzi w tym życiu i jak wyrazić swoją potrzebę. Jak wyrazić swoją potrzebę? Jak ja byłem w liceum, to się jeździło do Jarocina, byli skinny, byli panki, normalnie to wyglądało, wiadomo, o co chodzi. Wyrażano swoje potrzeby. No a jeszcze depesze byli, a to tam inna taka ekipa. Ale jakoś to się dało układać. Wiadomo było, kto co robi, jakie kto ma poglądy. Teraz to jest dużo trudniej zrozumieć. Wczoraj szliśmy sobie, była jedna dziewczyna przebrana za jakąś taką Alicję w Krainie Czarów chyba. Ja zupełnie nie wiedziałem. Jak wiecie, to jest coś takiego, że ja po prostu nie wiem nawet jak rozmawiać. I teraz jak takim ludziom przekazać Ewangelię? Myślę, że fajną rzeczą, którą można użyć, jeszcze też za chwilę powiem bardziej klasycznie Ewangelię, bo może jest ktoś, kto też potrzebuje usłyszeć dzisiaj, ale ludzie, którzy badają to społeczeństwo, socjolodzy myślą o tym, co się dzieje i mówią, że to jest coraz bardziej wszystko jak taki gabinet luster. Wszystko się od wszystkiego odbija. Nie wiadomo, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe. Ludzie nie wiedzą, czy są kopią, czy są rzeczywistością, kim tak naprawdę są. I myślę, że jedną z rzeczy, które możecie używać, kiedy mówicie o Ewangelii, mówicie o Chrystusie, to jest to, że możesz być naprawdę tym, naprawdę możesz nabyć tożsamość i wiedzieć, kim jesteś. Możesz wiedzieć, kim jesteś. Bo w Bogu jesteś w stanie to odnaleźć, kim cię Bóg stworzył. Możesz naprawdę wiedzieć, kim jesteś. Nie zastanawiać się dzisiaj, czy jesteś tym, a jutro, czy jesteś tą osobą. Czy dzisiaj jesteś bardziej taki, czy taki. I nie jesteś tylko odbiciem i kopią, tylko jesteś kimś, kto jest stworzony na Boże podobieństwo, kogo Bóg stworzył i kto może odnaleźć na prawdziwą tożsamość. Nie w konsumpcji, nie w poszukiwaniach, nie w nie wiadomo czym, ale w tym, kim Bóg cię stworzył. Także to domykając, jeszcze chciałem powiedzieć taki prosty przekaz Ewangelii. Zazwyczaj go rysuję, to się nazywa trzy kręgi, ale opowiem go. To jest dość klasyczny przekaz, to znaczy on zakłada to, że ludzie wiedzą, kim jest Pan Bóg, kojarzą święta chrześcijańskie i wiedzą, że jest coś takiego jak grzech, co w Polsce cały czas działa. Dzięki temu, że jesteśmy tradycyjnie katolickim krajem i pewne pojęcia są jasne. Więc może jest ktoś tutaj, kto jeszcze nie wie, co to znaczy być prawdziwie uczniem Jezusa i doświadczać Bożej miłości. Chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg stworzył człowieka po to na swój obraz. W każdym człowieku umieścił siebie, stworzył go na swój obraz. I stworzył człowieka po to, żeby kochał Boga i kochał innych ludzi. Ale człowiek postanowił szukać swojej drogi. I nie wziął tej Bożej propozycji, którą Bóg mu dał i zgrzeszył, sprzeciwił się Bogu. I to, jak patrzycie na świat teraz, ludzie widzą, że coś jest nie tak. Próbują coś z tym zrobić. Ktoś fajnie powiedział, że ten świat wygląda jak samochód po wypadku. Wydaje, że powinno to działać, ale nie działa. I jedni ludzie patrzą na ten świat, widzą, że coś nie gra i próbują właśnie szukać spełnienia, nie wiem, może w karierze, inni w pieniądzach, inni w jakimś inni dokonują jakichś drastycznych wyborów. To mogą być narkotyki, to może być alkohol, inni podejmują próby samobójcze. Wiedzą, że coś tu nie gra. Ale żadna z tych prób nie rozwiązuje ich sytuacji, tego, że coś tutaj nie gra, że ten świat jest popsuty, jest upadły. I Bóg widząc, że człowiek nie jest w stanie sobie z tym poradzić, 2000 lat temu, około 2000 lat temu, przysłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który urodził się i dlatego mamy święta Bożego Narodzenia, żył 30 kilka lat, umarł i zmartwychwstał po to, żeby ten zepsuty świat i każdy, kto doświadcza tego zepsutego świata i wie, że coś jest nie gra, mógł wtedy, kiedy odwróci się od swojego życia i będzie miał takie słowo, metanoia, zmiana myślenia, taka refleksja nad tym, kim jestem i o co chodzi w życiu, żebym poprzez przyjęcie tego, co Jezus nauczał, poprzez odwrócenie się od swojego sposobu życia i rozpoczęcie naśladowania Jezusa, będzie mógł się stać ponownie tym, dla kogo Bóg stworzył człowieka, stać się tym, który kocha Boga i kocha innych ludzi. Więc to jest Ewangelia. To jest przekaz, który mówi, każdy, kto szuka i kto widzi potrzebę zmiany w życiu, jest gotowy przyjąć nauczanie Jezusa, może być tym, który będzie we właściwym miejscu, będzie wiedział, kim jest i będzie mógł nie tylko sam być tym, który kocha Boga, ale też być posłany do tych, którzy cały czas szukają dróg wyjścia, cały czas szukają tego, jakby to sobie poradzić z życiem. I jak mówię to zazwyczaj na koniec też zadaję takie pytania. To gdzie jesteś dzisiaj? Czy jesteś w tym zamieszanym świecie? Czy jesteś może w tym miejscu, gdzie Bóg jest blisko? I ludzie się zastanawiają i mówią, no jestem tu albo jestem tutaj. Potem kolejne pytanie, to gdzie chciałbyś być? I czasem ludzie mówią, no zdecydowanie tam, gdzie jest Pan Bóg. A inni mówią, a mi jest dobrze tu, gdzie jestem. I potem trzecie pytanie, czy jest coś, co cię powstrzymuje dzisiaj, tutaj, teraz? Powstrzymuje cię przed tym, żeby zmienić swoje myślenie na temat życia, zmienić myślenie na temat Boga, odwrócić się od swoich grzechów i zacząć naśladować Jezusa. I też jak ludzi o to pytam, to mam odpowiedzi, i to są autentyczne odpowiedzi. Powstrzymuje mnie to, że teraz robię karierę, ktoś mówi, powstrzymuje mnie to, że wychowuję dzieci, ale są też tacy, którzy mówią, nie no, w sumie niewiele mnie powstrzymuje, chciałbym zacząć. I tacy ludzie są dzisiaj wokół nas. I ludzie nie zawsze nas rozumieją, ale tak naprawdę to piłeczka jest po naszej stronie. To my potrzebujemy. Ja dzisiaj mówię do was w języku polskim. Zakładam, że większość go rozumie. Jest tłumaczony na ukraiński, po to, żeby wszyscy rozumieli. Używamy języka po to, żeby być zrozumiałymi. Pomyślmy nad tym, jak dzisiaj przekazywać Ewangelię tak, żeby oni rozumieli, co do nich mówimy. A jeżeli nie rozumieją, jak im to wyjaśnić? Jak im wyjaśnić, czym jest grzech? Jak im wyjaśnić, czym jest zbawienie? Jak im wyjaśnić, czym jest sens życia? Bo tego ludzie szukają. I z tym was chciałbym zostawić. Dziękuję bardzo.